Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku...
W cyklu Jutro Nauci zastanawiamy się, czy w szkole przyszłości wciąż będą oceny.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Witam Państwa w podcaście Jutro Nauci. Tu Joanna Sosnowska z Gazety Wyborczej, a moim gościem jest Oktawia Gorzeńska, twórczyni Akademii Przywództwa Edukacyjnego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś koniec roku szkolnego, spróbujmy więc wystawić świadectwo polskiej szkole. Na początek, jakie są jej bolączki?
Bolączek myślę, że jest bardzo wiele i powiem tak, pytanie o wystawienie oceny to trochę wpisze się w jedną z takich ważniejszych bolączek, które ważniejszych, ale być może nie tych najważniejszych, które jednak są domeną polskiej szkoły, czyli ocenoza. Więc może odejdę na chwilę od tego wątku i skupię się na tym, który dzisiaj pewnie bardziej wybrzmiewa, jest taki odczuwalny, czyli ogromne zmęczenie środowiska edukacyjnego, spowodowane, wiadomo, jeżeli spojrzymy sobie na minione miesiące, to kwestią wojenną i napływem dzieci uchodźców do systemu i pewnymi kwestiami, które nie zostały rozwiązane. Jeżeli spojrzymy wcześniej, to doświadczeniem edukacji zdalnej. Jeżeli pójdziemy jeszcze wcześniej, gwałtowną reformą, strajkiem i tych bolączek, które dotykały środowisko, jest tak wiele, że właśnie dzisiaj ta frustracja i zmęczenie jest po prostu gigantyczne, powiedziałabym, że odczuwalne bardziej niż kiedykolwiek. I to skutkuje tym, że w wielu dużych miastach wiele osób odchodzi z zawodu, bo w mniejszych miejscowościach wciąż, tak jak obserwuję, mimo wszystko nauczyciele doświadczają na przykład braku godzin. To oczywiście też zależy od regionu Polski, ale właśnie to zmęczenie jest, ta frustracja jest. Co więcej, bolączką polskiej szkoły jest to, że jest troszeczkę na takim rozdrożu, powiedziałabym, że życie idzie sobie, płynie tą z taką pewną dynamiką, a szkoła cały czas gdzieś w środku jest taka skostniała, zastana. I właśnie wracam do tego, do tej bolączki związanej z ocenianiem, związanej też z tym, że mamy bardzo wiele projektów, ale tak naprawdę projektów, które przychodzą do edukacji, które mają wspomagać działania edukacyjne nauczycieli, ale nie mamy takiego myślenia systemowego w Polsce, czyli dokąd zmierzamy, jakiej edukacji my w ogóle chcemy. Edukacja w Polsce też dotknięta jest bardzo mocno polityką. Obserwujemy to choćby też w tych ostatnich latach, powiedziałabym, z takim, jest to bardziej odczuwalne i środowisko też to mocno czuje. Więc myślę sobie, że no właśnie, jeżeli zbierzemy te bolączki, jeżeli spojrzymy na te frustracje, to na pewno też jesteśmy w takim momencie dość dużego, no właśnie, oczekiwania na kryzys znowu, taki większy, jakiegoś przełomu. Być może to jest szansa na coś nowego. Myślę, że tak zarysowałabym na start rozmowy właśnie o tym, gdzie jesteśmy, o tych bolączkach.
Okej, a wspomniała Pani o ocenozie. To jest problem? Powinniśmy odejść od oceniania uczniów? A jeżeli tak, to na rzecz czego?
Powiem tak, można oceniać i oceniać. Czyli można być przywiązanym do tego, żeby ocenianie było restrykcyjne, żeby to było przyłapywanie na błędach, a możliwością jest też ocenianie takie, kiedy dajemy informację zwrotną młodemu człowiekowi i staramy się wzmacniać te rzeczy, no właśnie, które są w nim dobre. Powiedziałabym, że tutaj powiem tak, system nawet, jeżeli mówimy o zapisach w prawie, on daje wolność nauczycielowi, to my jako środowisko gdzieś jesteśmy przywiązani do tego, żeby jednak no właśnie być bardziej restrykcyjnym. Rozwiązań w zakresie oceniania jest troszeczkę, choćby ocenianie kształtujące, chociaż ono jawi się jako bardzo trudne w tej codziennej praktyce edukacyjnej.
A przepraszam, ocenianie kształtujące to?
Ocenianie kształtujące to jest taki model upowszechniany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, który choćby w swoim takim zakresie czy obszarze ma między innymi to, że nauczyciel podaje cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia, że właśnie daje informację zwrotną, która jest konstruktywna, czyli pokazuje młodemu człowiekowi, tyle potrafisz, tyle wiesz dzisiaj, ale jeszcze, żeby wiedzieć więcej, powinieneś zrobić to, to i to. Wydaje się to, teraz kiedy mówię o tym, z jednej strony łatwo, ale naprawdę w rzeczywistości tej szkolnej, kiedy mamy dużą grupę uczniów, no jest to po prostu dosyć trudne, chociaż jest wiele szkół w Polsce, które już dzisiaj, czy wielu nauczycieli, to może tak powiem, bo w szkołach systemowo jest to wciąż dość trudne do wdrożenia, jest wielu nauczycieli, którzy upowszechniają właśnie tę ideę oceniania kształtującego. Ja chcę jednak podkreślić bardzo mocno, że tak jak powiedziałam wcześniej, że wszystko zależy od nauczyciela, czyli ja mogę mieć ten system bardziej tradycyjne, sumatywne, czyli te typowe oceny, tylko właśnie pytanie, jak, do czego ja je wykorzystuję? Czy żeby wzmacniać młodego człowieka, ucznia, uczennicę, czy żeby właśnie przyłapać, jak mówiłam wcześniej, na błędach? Pociągnę to dalej. W ocenozie mojej też się mieści to, że na przykład uwielbiamy w Polsce rankingi. Nie będę odnosiła się do jednego z takich bardziej znanych rankingów. Lubimy porównania, która szkoła lepsza właśnie w wynikach. Nie chcę zanegować wyników, bo one dla części osób będą ważne. One też będą furtką do przyszłej edukacji na uczelni. Ale mam takie wrażenie, że pogubiliśmy się w tym wszystkim, że nie patrzymy, że dzisiaj edukacja to jest o wiele, wiele więcej niż sama ocena. A ocena też nie definiuje tego, co my będziemy robili w przyszłości. Więc zaczęłabym od przede wszystkim chyba dzisiaj od rozmowy w ogóle w Polsce o tym, właśnie jak wzmacniać w tym, żeby młodzi ludzie chcieli być w czymś dobrzy, żeby mieli po prostu pasję, żeby odkrywali to, co w życiu lubią, to, co chcą robić. I tutaj myślę, że edukacja należy się nam, dorosłym, szczególnie rodzicom, bo nawet jeżeli nauczyciele coś w swojej pracy zmieniają, to bardzo często rodzic przychodzi i mówi, ale ja tego nie rozumiem, przecież ja chcę tego porządku, który znam właśnie ze swojego dzieciństwa. Jeżeli nie będziemy wymagali, jeżeli ja tych ocen nie widzę, to ja nie wiem, co to dziecko potrafi, więc tu mamy dużą pracę do wykonania. I z drugiej strony praca też, tak jak powiedziałam wcześniej, w obszarze tych rankingów nieszczęsnych, tego porównywania, która szkoła lepsza, najlepsza. To nakręca naprawdę niepotrzebnie spirale wokół ocen i pokazuje, że no mimo wszystko świat się zmienia, ale w szkole tylko oceny są ważne. Oczywiście upraszczam to bardzo, ale jest to jeden z ważnych wątków.
Wspomniała Pani o rodzicach. Mam wrażenie, że oni odnoszą się do tego takiego pruskiego sposobu nauczania, który liczy sobie już dobrze ponad 200 lat. Tymczasem mamy już przykłady państw, które odrobiły taką pracę domową i wprowadziły dość gruntowną reformę edukacji. I takim przykładem jest Finlandia, gdzie dzieci do 16 roku życia nie mają egzaminów. Nie ma ocen, czyli nie ma też tej ocenozy wspomnianą przez Panią.
Mają oceny, mają oceny, bo powiem tak, ja w Finlandii miałam okazję odwiedzać szkoły też, bo współpracowaliśmy, realizowaliśmy wspólnie projekty, więc tam oceny są. Tylko właśnie ocena w fińskiej szkole nie stanowi tego straszaka. Ja mówię o szkołach publicznych, bo tam jest większość szkół publicznych. To jest też ciekawy taki ewenement, że tam naprawdę ta edukacja publiczna ma się bardzo, bardzo dobrze. W każdym razie ocena jest w systemie fińskim, tak samo w estońskim, bo Estonia poszła drogą Finlandii. Tam wyniki PISA na przykład są też bardzo wysokie, czyli umiejętności uczniów w różnych obszarach badanych są bardzo wysokie, ale też ten dobrostan dzieci jest dużo, dużo, dużo wyższy. Ja powiem, bo mówimy o Finlandii, zachwycamy się Finlandią, mówimy też coraz częściej choćby o Estonii, ale ja powiem też, że w Polsce też mamy szkoły, które już dzisiaj w systemie pokazują, że da się, że można inaczej. I teraz tak, powiedziałabym, bo wywołała Pani rodziców. My mamy tak, z jednej strony system, który moim zdaniem powinien wspierać, który powinien być panpolityczny, powinna być pewna umowa społeczna, czyli co jest dla nas ważne w edukacji, w którą stronę idziemy, czego my jako społeczeństwo potrzebujemy, nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale właśnie też społecznym, artystycznym, naukowym. Tych obszarów jest bardzo wiele. Z drugiej strony mamy szkoły, środowisko edukacyjne, nauczycieli, którzy no właśnie powinni też wierzyć w to, że mają wpływ, bo nauczyciel naprawdę ma duży wpływ na dzieci, z którymi pracuje. Ja w swojej pracy bardzo często obserwuję, a mam doświadczenie i nauczycielskie, i dyrektorskie, i dzisiaj już pracuję prowadząc dyrektorów i całe szkoły przez zmianę, że my naprawdę nie wierzymy w to, że my tak wiele możemy. I z trzeciej strony, chociaż to nie jest ostatnia strona, ale ja się na niej zatrzymam, mamy tego rodzica, który po pierwsze nie rozumie, że dzisiaj edukacja może wyglądać inaczej, bo właśnie ma takie doświadczenie tej pruskiej szkoły, tego drylu, tego porządku, gdzie wszystko było takie mierzalne i być może nie zawsze sprawiedliwe, ale jasne w pewnym sensie do zrozumienia. Z drugiej strony rodzic, któremu warto dzisiaj właśnie mówić o tym, że ta edukacja może wyglądać inaczej. I znam przykłady właśnie tych szkół w zmianie, gdzie społeczność szkolna, czyli mam na myśli dyrektora i nauczycieli, potrafi włączyć rodziców w dialog, potrafi rozmawiać o tym, co robi, żeby właśnie ten rodzic był sojusznikiem, nie tylko kimś, kto stoi w kontrze, kto nie ma dla siebie też przestrzeni w ogóle w tym dialogu szkolnym. No i właśnie to są przypadki, kiedy zmiana no nie jest to może proste, ale gdzie ma miejsce, gdzie się odbywa, gdzie właśnie mamy taką, no nie chcę powiedzieć małą Finlandię, ale mamy takie szkoły właśnie, które stawiają na edukację relacyjną, na tę edukację, która właśnie wzmacnia podmiotowość i sprawczość młodych ludzi, ale też właśnie wszystko zaczyna się od podmiotowości i sprawczości nauczyciela.
Ja mam jednak takie poczucie, że takich szkół, które innowacyjnie podchodzą do edukacji, jest w Polsce jak na lekarstwo. Świetnie, że one się pojawiają, ale wciąż jednak jest ich mało. I zastanawiam się, czy to nie jest też kwestia z jednej strony nauczycieli, no bo w końcu takie tradycyjne podejście do nauczania, gdy ten nauczyciel stoi przy tablicy i wygłasza formułki, a uczeń je zapisuje, jest łatwiejsze niż podejście takie równościowe, gdzie trzeba do każdego ucznia podejść indywidualnie, więc być może to sami nauczyciele nie chcą się zmieniać.
Jest coś w tym, tylko ja patrzę z taką ogromną troską, dlatego też, że wyszłam z tego środowiska, jestem związana z nim od ponad 20 lat i doświadczyłam też różnych trudności, różnych rzeczy, które też no, nie zawsze były miłe, łatwe, przyjemne, a ta moja droga jest właśnie taką drogą innowatorki. I teraz o czym tutaj warto na pewno pomyśleć, że no właśnie, jeżeli chcemy, żeby nauczyciel widział wartość w zmianie swoich metod pracy, to też powinna być pewna kultura pracy tworzona w szkole. Jeżeli szkoła ma taki model bardzo schierarchizowany, taki bardzo tradycyjny, powiedziałabym, wręcz zamordystyczny, a niestety takich szkół też znam troszeczkę, no to wiadomo, że ten nauczyciel, który jest trzymany w takich mocnych ryzach, on tej wolności też młodym ludziom nie odda. Ja oczywiście upraszczam to, bo to jest bardziej złożone. Z drugiej strony, jeżeli dyrektor doświadcza różnych sytuacji w relacji z organem prowadzącym i też tej wolności często nie ma. Dzisiaj też mamy taki moment w ogóle, kiedy zaufanie no w edukacji, w ogóle społecznie, ale w edukacji ono jest naprawdę bardzo, bardzo niskie i kiedy dyrektorzy doświadczają kontroli za kontrolą, bo dzisiaj wystarczy telefon do kuratorium, w wielu miejscach znam takie przypadki, zresztą też tego doświadczyłam jeszcze na koniec swojej dyrektorskiej drogi, że właśnie wystarczy telefon do kuratorium i nie ma wyjaśnienia, nie ma tego zaufania, że my możemy porozmawiać o tym, co się wydarzyło, spojrzeć z wielu perspektyw, tylko wkracza kontrola, no to potem właśnie mamy taki system, który kuleje, w którym sprawczości, podmiotowości, równości, szacunku często po prostu brakuje. I znowu wracam do tego. Status nauczyciela w ogóle dzisiaj. Nauczyciele mówią, ja nawet pracowałbym inaczej, ale jeżeli 39 godzin uczę 17 klas, to nawet jest rozmowa moja sprzed 2 tygodni z nauczycielem, takim bardzo otwartym, takim bardzo zaangażowanym. I mówi do mnie, ja już jestem tak zmęczony, a muszę mieć tyle godzin, żeby po prostu przeżyć. Więc my też dzisiaj mówimy o tym, że jeżeli chcemy dobrej edukacji, to trzeba po prostu zapewnić godne pensje, bo no, godność jest po prostu szalenie ważna, żebym ja miała zabezpieczony ten mój byt, żebym mogła pracować inaczej. Wiem, że dyskusje się przetaczają różne, że często się mówi, że dużo wakacji, tak dużo wolnego. To nie jest prawda. Oczywiście są osoby, które wykonują swoją pracę, kończą na lekcjach, wychodzą do domu i oczywiście w środowisku też o tym się dyskutuje, nazywając takich nauczycieli między innymi statystami, ale jest ogromna grupa ludzi, którzy naprawdę wspaniale pracują. I wrócę do tego jeszcze, bo ja mam takie wrażenie, że my za mało też w Polsce, no właśnie gdzieś w tej pogoni za tym, co się dzieje poza naszymi granicami i mimo wszystko w tej frustracji, że u nas nie jest tak dobrze systemowo, bo zgodzę się, że nie mamy, nawet szkoły w zmianie, one nie są równe jakby całość jeszcze, bo zawsze gdzieś tam jest ten element taki kulejący, ale mimo wszystko mamy coraz więcej takich naprawdę szkół, w których społeczności pracują inaczej, w których działają inaczej. I to, co jeszcze chciałabym powiedzieć, że myślę, że mocną stroną w ogóle polskiej edukacji, tej formalnej szkół jest to, że mamy bardzo wiele ruchów oddolnych, że mamy bardzo wiele przykładów nauczycieli, którzy w swoich środowiskach zaczynają takie bąble zmiany tworzyć i naprawdę coraz więcej osób angażują do współpracy, tylko podkreślę, że to nie wystarczy, że powinniśmy mieć system, który wspiera, który dba o ludzi i no właśnie wtedy naprawdę moglibyśmy pomyśleć o tym, jak budować dobrą edukację, bo mamy tak, mamy bazę, mamy naprawdę wielu ekspertów, mamy bardzo wielu praktyków, którzy wiedzą, jak to robić dobrze.
A może jakąś pomocą będą rozwiązania technologiczne, których coraz więcej w związku z edukacją się pojawia, na przykład aplikacje, które rozpoznają jakieś słabe strony dziecka, albo takie aplikacje do powtórek, które powtarzają z nim materiał tak długo, aż zrozumie albo zapamięta. To jest dla nauczyciela jakaś realna pomoc, czy plaster na ranę?
Znaczy tak, znowu, odpowiedź nie będzie taka zero-jedynkowa. Ja mam bardzo duże w swojej pracy edukacyjnej, ten cyfrowy wymiar jest bardzo mocno obecny. Tylko najpierw ludzie, najpierw kompetencje, najpierw wsparcie dla nauczycieli, ale w tym sensie też, żebyśmy dobrze rozumieli, że mi nie chodzi o takie wsparcie, że ja będę kogoś poklepywała po ramieniu, tylko naprawdę tworzenie warunków do tego, żeby ktoś mógł się rozwijać, żeby mógł po prostu testować, żeby mógł popełniać błędy i wtedy ta technologia jako ten kolejny krok, ona jest istotna. Tylko znowu, to jest tylko narzędzie. To jest tylko narzędzie, które możemy wykorzystywać i warto wykorzystywać na pewno, ale celowo zawsze z sensem, żeby to czemuś służyło. Tutaj się odniosę choćby do programu Laboratoria Przyszłości. To jest taki świeży przykład, o którym no dzisiaj w Polsce się o tym bardzo szeroko dyskutuje w szkołach. Przykład tego, że właśnie popłynął sprzęt do szkół, no ale teraz nie ma kto z tego sprzętu korzystać w wielu miejscach, tak jak słucham dyrektorów mi znanych i nauczycieli, bo po prostu ludzie nie mają kompetencji, to po pierwsze. Po drugie, nie widzą celowości wykorzystania tego na przykład na swoich zajęciach, w takim, powiedziałabym, codziennym doświadczeniu, bo oczywiście od eventowych, projektowych działań to my, no, tutaj naprawdę bardzo wiele się w edukacji dzieje, ale no właśnie, technologia jest potrzebna, ale jeżeli myślimy o niej jako o narzędziu i najpierw zadbamy o ludzi. Więc myślę sobie, że to jest naprawdę kluczowe. Najpierw człowiek na każdym poziomie.
No to ostatnie pytanie i też z człowiekiem w centrum, bo zastanawiam się, co powinien w takim razie zrobić rodzic, który zastanawia się nad edukacją swojego dziecka, być może chce przenieść to dziecko albo dziecko zdaje z podstawówki do liceum. Jak rodzic ma wymuszać zmianę edukacji, ma szukać w swojej okolicy szkoły, która uczy w taki postępowy, innowacyjny sposób, czy nie wiem, powinien wymuszać zmianę na kuratorium albo na Ministerstwie Edukacji?
To wymuszanie zmiany jest bardzo trudne. Rodzice dzisiaj też na szczęście już zwierają szeregi i mamy organizacje, które działają na rzecz zmiany, więc tutaj warto na pewno też za takimi, jeżeli ktoś ma ochotę zadziałać szerzej, bo to jest naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo ważne, to też takie organizacje znajdzie. Ja wierzę w dialog, po pierwsze tak, wiem, że rodzicom trudno się przebić w szkole bardzo często, bo też te doświadczenia rodzicielskie różne zbieram. Zresztą sama byłam mamą, na szczęście już mój syn dzisiaj studiuje, więc też opuścił system, niestety powiem to. Szef z bez butów chodzi, ja tworzyłam szkołę właśnie taką z mocą zmieniania świata w ogóle, a no niestety doświadczenia mojego dziecka były bardzo trudne. Ale co chciałam powiedzieć, że dialog w szkole, czyli rodzic, który chce zadziałać, też żeby szukał, no właśnie, czy tego nauczyciela, który chce zadziałać, czy próbował dotrzeć do dyrektora, ale właśnie w taki, powiedziałabym, sposób bardzo konstruktywny. Nie zawsze się to uda, ale znam wiele przypadków, kiedy naprawdę można wspaniałe rzeczy wypracować. I teraz jeszcze jedna rzecz. No dzisiaj, no właśnie, system kuleje. Ja mówię o tym systemowym, takim dużym obrazku. Na pewno potrzebujemy tutaj, tak jak mówiłam wcześniej, takiego bardziej strategicznego myślenia, jak zmieniać. Ale no, dzisiaj mamy też możliwość, jeżeli naprawdę źle się dzieje w szkole dziecka, poszukać, jeżeli jesteśmy w większym środowisku, poszukać innej szkoły. Tutaj na pewno warto słuchać innych rodziców, słuchać dzieci, bo ta informacja taka z pierwszej ręki jest najważniejsza. Powiem tak, przykro mi jest to mówić w ogóle, nie chciałabym o tym mówić, żeby odchodzić ze szkoły, ale też po tych różnych obserwacjach, po tych moich rodzinnych nawet doświadczeniach wiem, że czekanie na to, że coś się zmieni, kiedy jest na przykład bardzo reżimowo w placówce, no to bardzo często no, jest za późno potem dla tego naszego dziecka. Edukacja domowa dzisiaj rozkwita, możemy też szukać takich rozwiązań. No ale właśnie zatrzymam się, bo nie chciałabym, żebyśmy z tego systemu uciekali, tylko właśnie, żebyśmy my też jako rodzice rozumieli, że tak, po pierwsze, szkoła powinna inaczej działać, po drugie, że dialog jest najważniejszy, że jeżeli my właśnie jesteśmy bardzo niecierpliwi i idziemy do kuratorium na skargę, to nie wygenerujemy niczego dobrego. Ja nie mówię o tym, żeby nie piętnować naprawdę złych rzeczy, ale żeby jednak najpierw próbować dotrzeć i do nauczyciela, i do dyrektora i spróbować problemy rozwiązywać na tym poziomie. No i właśnie szukać tych środowisk, które już działają na rzecz zmiany, bo ja myślę sobie, że ta zmiana jest nieunikniona. I tak może pozwolę sobie spuentować, wiem, że zaczęłyśmy od rodziców, ale ja bardzo wierzę w to, że to pokolenie, z którym pracujemy, młodzi ludzie wymuszą na nas też zmianę, bo oni już też nie chcą robić rzeczy bezmyślnie. Już wchodzą, i to jest przecudowne, że wchodzą w dyskusję, po co nam to? Chcą tej celowości w edukacji, więc wierzę, że to też będzie jeden z takich impulsów do tego, żebyśmy pracowali inaczej.
No i to właściwie jest piękna puenta na ten koniec roku szkolnego.
No tak, sprawczość, celowość, podmiotowość to podstawa, więc miejmy to z tyłu głowy i właśnie dialogujmy o tej edukacji, mówmy o tym, dlaczego jest ważna, bo ona jest naprawdę bardzo, bardzo ważna.
Państwa i moim gościem była Oktawia Gorzeńska, twórczyni Akademii Przywództwa Edukacyjnego. Ja nazywam się Joanna Sosnowska. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców.